Właśnie minęła 19, a to oznacza, że czas najwyższy, by rozsiąść się wygodnie w fotelu, otulić kocem i pozwolić, by eter wypełniły konkretne rozmowy o książkach. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Barton, a skoro mamy jesień, tę najpiękniejszą z pół roku, to zapewne wielu z Was ma już za sobą pierwsze, a może i dziesiąte, pumpkin spice latte. Bo przecież nic tak nie pasuje do chłodnego poranka i długich wieczorów, jak dobra książka, kubek czegoś ciepłego i zapach cynamonu unoszący się w powietrzu. Dzisiejszy odcinek będzie szczególny. Moja i Państwa gościni Marta Grzywacz to dziennikarka prasowa, radiowa i telewizyjna. Autorka książek no fiction i reportaży historycznych. Laureatka Nagrody Clio za wybitny wkład w popularyzację historii oraz Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz za najlepszą biografię 2020 roku. W wolnych chwilach pełni także rolę przewodniczki po wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym. Pretekstem do naszego spotkania jest jej poruszająca książka Radość Soboty – Archiwum Życia i Śmierci. To opowieść o ludziach, którzy w czasach mroku postanowili ocalić świat prawdy. Nie dla siebie, ale dla przyszłości. Lektura, po której trudno od razu wrócić do codzienności i która zostawia w sercu coś więcej niż tylko refleksję. A w dalszej części programu, jak zawsze, Marcin Sobalski i jego szybki monolog o książce. Jesienny, błyskotliwy i jak znam Marcina, z błyskiem w oku. Idealny na długie październikowe wieczory. Zatem nie przedłużajmy. Zapraszam na 47. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach. Na początek. Skąd wzięła się Pani inspiracja, by napisać książkę właśnie o tej tematyce? Jak wyglądał moment, w którym usłyszała Pani o archiwum Onek Szabat?
Na to drugie pytanie nie umiem odpowiedzieć, bo to już było dosyć dawno temu. Natomiast inspiracja. Ja rzeczywiście bardzo długo już interesuję się historią żydowską i kulturą, ale prawda jest taka, że w tym wypadku ta inspiracja przypłynęła do mnie z wydawnictwa. Zwrócono się do mnie z propozycją napisania książki na ten temat. Ja się dosyć chętnie na to zgodziłam, ponieważ miałam ogromny sentyment do jednego z bohaterów, o czym zresztą piszę na samym wstępie. Nosimy to samo nazwisko, to jest przypadkowa zbieżność nazwisk. To był bardzo młody człowiek, który zakopywał architekta warszawskiego i nie przeżył wojny. Miał 18 lat. I fakt, że nazywał się Nachum Grzywacz, jakoś mnie bardzo do niego zbliżyło. To taka była historia emocjonalna. Więc kiedy przyszła do mnie ta opowieść, pomyślałam sobie, że to jest chyba jakiś znak.
Radość Soboty to tytuł, który brzmi niemal jak baśń, a przecież kryje się pod nim dramatyczna historia. Czym był Onek Szabat i dlaczego to właśnie sobota stała się dniem dokumentowania tej tragicznej rzeczywistości?
To nie jest tak, że sobota stała się dniem dokumentowania, ponieważ dokumentowanie odbywało się właściwie przez cały czas, praktycznie od początku wojny aż do powstania w getcie warszawskim. Natomiast Onek Szabat spotykała się w soboty. To były spotkania organizowane początkowo przez Emanuela Ringelbluma w jego mieszkaniu, potem w Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Stąd radość soboty, czyli radość tych sobotnich spotkań, po hebrajsku Onek Szabat. Taką też nazwę nosiła organizacja założycieli Archiwum Getta Warszawskiego, założycieli, a właściwie twórców Archiwum Getta Warszawskiego, ludzi, którzy postanowili ocalić dla potomnych to, w jaki sposób żyli i w jaki sposób umierali Żydzi w getcie warszawskim, ale nie tylko w Warszawie, ale także w innych gettach okupowanej Polski.
Wielu słuchaczy może kojarzyć nazwisko Ringelblum, ale bez większego kontekstu. Kim był Emanuel Ringelblum? Człowiek, który stanął na czele tego niezwykłego przedsięwzięcia.
Emanuel Ringelblum był z zawodu nauczycielem, z wykształcenia historykiem, z przekonań marksistą i syjonistą, z pasji społecznikiem, ale tak naprawdę jego największym marzeniem było tworzenie opowieści o Żydach, którą napisaliby sami Żydzi. Nie dlatego, że Żydzi napisaliby ją łagodniej dla siebie, bo twórcy Onek Szabat nie byli łagodni i bardzo surowo oceniali nawzajem siebie samych i swoich współtowarzyszy w getcie warszawskim. Ale Ringelblumowi generalnie chodziło o to, żeby pisać historię żydowską ustami Żydów i żeby umiejscowić tę historię żydowską w historii Polski. Dlatego, że te narody żyły i współpracowały ze sobą na przestrzeni setek lat. Ringelblum uważał, i słusznie zresztą, że żydowska historia jest częścią historii Polski. Nigdy nie chciał tego oddzielać. W momencie, kiedy wybuchła wojna, Ringelblum właściwie od razu przystąpił do zapisywania wrażeń, ponieważ ponieważ był społecznikiem, działał w żydowskiej samopomocy społecznej, w komitetach domowych, to były takie mini organizacje, gdzie ludzie sobie nawzajem próbowali pomagać w sytuacjach skrajnych, zaczął natychmiast zapisywać to, co się wokół niego działo. I do tego samego zachęcał innych. Ale robił to już znacznie wcześniej, aż w momencie, kiedy pojechał pomagać wysiedlonym z Niemiec, wyrzuconym właściwie z Niemiec Żydom w 1938 roku, którzy trafili do Zwąszynia, okolicznych miasteczek, to już tam zaczął to robić. A potem, kiedy przyszła wojna, znowu usiadł do pisania i zachęcał wszystkich swoich znajomych, żeby robili to samo. Żeby zapisywali na gorąco, na bieżąco to, co się dzieje. Bo jak przyjdą kolejne wydarzenia, to co było wcześniej już straci swoją ważność, straci swoją wagę. Dlatego zależało mu na tym, żeby skupić wokół siebie jak najwięcej ludzi. Stąd w pewnym momencie powstaje organizacja właśnie Onet Shabbat, o której wspomnieliśmy, która będzie rzeczywiście zbierała około 60 osób.
W jaki sposób pracowała grupa Onet Shabbat? Wiemy, że działała w ścisłej konspiracji. Kto wchodził w jej skład i jak wyglądał ich dzień pracy nad archiwum?
Ringelblum starał się skupiać wokół siebie ludzi, którym mógł zaufać, więc to byli zarówno ci, których znał z przeszłości, ze swojej działalności naukowej, działalności nauczycielskiej, bo potem zrezygnował z bycia nauczycielem, właściwie poświęcił się już tylko i wyłącznie pracy społecznej. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali do Warszawy z różnych innych miast, zgłaszali się do samopomocy społecznej, w jakiś sposób nawiązywali kontakt z Ringelblumem, być może przez wspólnych znajomych, i którzy okazywali się wiarygodni i sensowni na tyle, żeby Ringelblum mógł prosić ich o pomoc, udział w organizacji. To były też zaprzyjaźnione z nim osoby, ale przede wszystkim to byli ludzie z bardzo różnych bajek. To byli nauczyciele i filozofowie, i przedsiębiorcy, ludzie biedni, bogaci, tacy, którzy byli wierzący i ci, którzy byli niewierzący. Także właściwie ludzie ze wszystkich środowisk społecznych. Hersch Wasser, bliski współpracownik Ringelbluma, powiedział kiedyś, że nie było w warszawskim getcie żadnego znaczącego człowieka, który nie współpracowałby z Onet Shabbat. Ale jednocześnie, tak jak pan słusznie zauważył, była to organizacja tajna, więc oni musieli zachować jakąś konspirację i starali się to robić. I ich codzienna praca polegała na tym, że pierwsze notowali wszystko to, co widzieli, starali się w każdym razie. Nie wszyscy robili to regularnie, niektórzy prowadzili dziennik, ale głównie pracowali w terenie. Chodzili do tak zwanych punktów dla uchodźców, ponieważ wiemy, że w momencie, kiedy wybuchła wojna i Polska zaczęła być okupowana, Niemcy przesiedlali Żydów głównie do Warszawy, z różnych stron, z kraju Warty, z Pomorza i tak dalej. Napływały ogromne liczby uchodźców. Ci ludzie byli w strasznej sytuacji, i finansowej, i zdrowotnej, i psychicznej. I współpracownicy Onet Shabbat chodzili do tych miejsc, w których ich umieszczano, w dawnych szkołach, w dawnych synagogach, i rozmawiali z nimi. Ci ludzie nie mieli świadomości w ogóle, że udzielają wywiadu organizacji, tajnej organizacji, i że to, co powiedzą tej tajnej organizacji, to skąd pochodzą, opowieści o swoich miasteczkach, o sobie samym, o tym, co przeżyli, że to się wszystko znajdzie kiedyś w skrupulatnie tworzonym archiwum.
Tak jak pani wspomniała, w projekcie Onet Shabbat zaangażowanych było ponad 60 osób, z których ocalało zaledwie 3. Co pani zdaniem mówi to o ich niezwykłej determinacji i odwadze? Czy miała pani wrażenie, że ci ludzie działali nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, by ocalić pamięć i prawdę dla nas wszystkich?
Ja myślę, że oni to robili z dwóch przyczyn. Obie były ważne. Na pewno ta przyszłość, fakt, że to, co oni zbierają tu i teraz, zostanie kiedyś opublikowane, wydane, uporządkowane, i że świat dowie się o tym, jak wyglądała prawda i co się działo w getcie warszawskim, to była jedna rzecz. Ale druga, ta praca archiwizująca życie Żydów i ich ostateczną zagładę, też nadawała sens ich życiu. Nie wiedzieli, że coś po sobie zostawią. To było dla nich bardzo, bardzo ważne.
Jak w praktyce wyglądała praca tego niezwykłego archiwum? Czym dokładnie zajmowali się jego twórcy? Jakie materiały, jakie świadectwa tamtych czasów starali się gromadzić?
Twórcy archiwum starali się gromadzić wszystko, co się dało właściwie, bo począwszy od relacji tych uchodźców, o których już wspomniałam, poprzez plakaty, które wisiały powieszone gdzieś w mieście, dokumenty osobiste, jak kenkarty, inne dowody jakieś osobiste, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o tym, że się oddało na przykład futro, ponieważ Niemcy w pewnym momencie takie zarządzenie wystosowali. Po prostu każda rzecz, która nadawała się na dowód tego, jak wyglądało to życie, ogłoszenia teatralne, afisze, reklamy, gazety, właściwie to wszystko było przez Onet Shabbat gromadzone, papierki po cukierkach nawet, wspomnienia ludzi, prace literackie, wiersze, wszystko, co było dokumentem i dowodem na tym, na to, jak żyło się w getcie warszawskim.
A teraz, drodzy słuchacze, czas na chwilę muzycznego oddechu, bo przecież nawet najbardziej zagorzały miłośnik książek potrzebuje czasem zamknąć oczy, westchnąć głęboko i dać się ponieść melodii. Za oknem pewnie już szaro, deszcz delikatnie stuka o parapet, liście tańczą, ostatni melancholijny walc, a my? Cóż, my zostajemy w tym pięknym jesiennym nastroju. Posłuchajcie więc utworu, który idealnie wpisuje się w klimat tej pory roku. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Bo jesień, proszę Państwa, to idealny czas, żeby trochę popatrzeć i trochę się zakochać, choćby tylko w muzyce. Zapraszam.
Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich dziwnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie podnoś na mnie głosu. Nigdy więcej nie ryzykuj jednym słowem. Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś.
Tak jak pani wspomina, dokumentowali wszystko, od kuponów po chleb, po relacje z deportacji. Ale jakie dokumenty udało się odnaleźć i co mówią one o codzienności warszawskiego getta?
Udało się odnaleźć 35 tysięcy stron dokumentów, które mówią o codzienności getta właściwie wszystko. My nie wiedzielibyśmy chyba 90% tego, co wiemy o getcie warszawskim, gdyby nie archiwum Monek Szabach. Także to, jak wyglądało getto warszawskie, jak żyli ludzie, jak umierali, jak głodowali, jak pracowali, skąd brali pieniądze, jak handlowali, jakie panowały przepisy i tak dalej. To wszystko wiemy dzięki archiwistom Szabanu. Się wszystko zapisało w ich wspomnieniach, w ich relacjach, zostało ukryte i odnalezione.
Wiemy, że część archiwum ukryto w metalowych skrzyniach i puszkach po mleku, kankach. Jak wyglądał moment ich zakopania? Czy była to ostatnia próba przekazania światu prawdy?
Moment zakopywania archiwum to jest pierwszy taki moment, bo były dwa. To jest 3 sierpnia 1942 roku, w momencie, kiedy trwa już wielka akcja. Wielka akcja, czyli wywózka Żydów do Treblinki w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, zaczyna się 22 lipca. Wiadomo już wówczas, właściwie nie wszyscy to wiedzą, może niektórzy jeszcze mają nadzieję, że stanie się inaczej, ale większość ludzi to wie, że Żydzi nie mają już przed sobą przyszłości, że właściwie wszystkich ich czeka śmierć. Nie wiedzą jeszcze, dokąd wywożone są transporty. Mają tam swoich przedstawicieli, którzy przywożą jak najgorsze wieści, że właściwie dociera się do pewnego punktu. Do tego punktu nie dojeżdża żadna żywność oprócz ludzi, co znaczy, że ci ludzie tej żywności nie potrzebują, to znaczy, że zostają tam zamordowani. No i ta informacja wraca do getta warszawskiego. Nie wszyscy mogą się z nią tak łatwo zapoznać, bo to też nie jest tak, że całe getto mówi o wszystkim, ale niewątpliwie do bardzo, bardzo wielu osób ta informacja dociera. I wiadomo, że nie ma już nadziei na życie dla Żydów. Dlatego 28 lipca organizacja Onek Szabat zbiera się na jednym ze swoich tajnych spotkań. To jest chyba środa, jeżeli dobrze pamiętam, wyjątkowo nie sobota, kiedy zaczynają rozmawiać o tym, co zrobić z tą wielką spuścizną, którą już mają w swoich rękach. No i postanawiają ostatecznie, że bardzo by chcieli, żeby kiedyś to dotarło do Stanów Zjednoczonych i tam zostało opublikowane i wydane. Najwyraźniej nie mają zaufania do tego, co się wydarzy w Polsce. Natomiast na razie, żeby cokolwiek w ogóle ocalało, trzeba to po prostu ukryć. I prawdopodobnie oni wiedzieli o tym wcześniej, dlatego że jeden z członków Onek Szabat prowadził tak zwaną listę kasową. I na tej liście kasowej była zapłata dla blechara. Blechar to był blacharz. Czyli prawdopodobnie była to zapłata za te skrzynki metalowe, do których później włożono wszystkie dokumenty zebrane przez archiwistów Onek Szabat. Ringelblum jeszcze w ostatnich dniach, Ringelblum, Hirschwasser, jego bliski współpracownik, sekretarz, Eliachu Gutkowski, oni wszyscy jeżdżą po ludziach, zbierają dokumenty, bo niektórzy jeszcze trzymają je u siebie w domu, te swoje pamiętniki, czy jakieś swoje prace literackie. Zbierają, ile się tego wszystkiego da i Hirschwasser odwozi to do szkoły przy Nowolitki 68, do Izraela Lichtensteina, który był swego czasu dyrektorem tej szkoły, mieszka tam w Liżu i przygotował skrytkę w piwnicy tej szkoły. Pomagają mu jego dwaj uczniowie, młodzi ludzie, Dawid Graber i Nachum Żywacz, mają 19 i 18 lat. Ich zadaniem jest w miarę posegregowanie tych wszystkich dokumentów, ułożenie do skrzynek i zakopanie. I oni to robią, po kolei pakują te skrzynki. Zanim zamkną ich wieka, to jeszcze piszą tak zwane testamenty od siebie. Dawid Graber wówczas wypowiada takie znamienne słowa, które stają się właściwie mottem całej tej organizacji i archiwum Ringelbluma. To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemi. A Nachum Grzywacz pisze, nie znam swojego losu. Nie wiem, co się ze mną stanie, ale pamiętajcie, nazywam się Nachum Grzywacz. Jest to taka prośba o to, żebyśmy rzeczywiście zapamiętali nazwiska tych ludzi, żebyśmy nie tylko zapamiętali ich jako masę, bezimienną masę, tylko żebyśmy znali te ich nazwiska, umieli je odtworzyć i wiedzieli, komu przypisać zasługi. Bo oni oczywiście chcieli żyć dla samego życia, to byli bardzo młodzi ludzie też, prawda? Ale chcieli też bardzo przeżyć, żeby zaalarmować świat jak sami. I oni to wszystko zakopują tego 3 sierpnia. Przez kilka kolejnych dni wiemy, że jeszcze żyją, ale po 6 sierpnia właściwie nie ma już słowa o tym, co się stało z Dawidem Graberem i Nachumem Grzywaczem. Natomiast, i oni prawdopodobnie zginęli. Zginęli albo na ulicach Warszawy, albo wywiezieni do Treblinki. Natomiast Izraelowi Lichtensteinowi, jego żonie Geli i ich małej córce udaje się przeżyć wielką akcję. Podobnie jak Emanuelowi Ringelblumowi, Herszowi Wasserowi, Eliachu Gutkowskiemu, no i jeszcze grupie innych. Ale bardzo wiele osób skupionych w Onek Szabat niestety traci życie.
A w jaki sposób i w jakich okolicznościach archiwum zostało odnalezione?
Tak jak już sobie powiedzieliśmy, przeżyły 3 osoby. Był to Hirschwasser, jego żona Bluma i Rachela Auerbach. I szczęśliwie z tych 3 osób tylko jedna wiedziała, gdzie to archiwum jest ukryte. Był to Hirschwasser. Ale była dodatkowa trudność, ponieważ getto warszawskie stanowiło morze gruzów. Nie tam, że jakieś parę domów było zawalonych. Jest takie charakterystyczne zdjęcie takiej małej dziewczynki, która stoi na dachu budynku i patrzy przed siebie i właściwie przed nią jest kompletnie splantowana ziemia i tylko na horyzoncie widać kościół. Ten kościół był ważny, ponieważ Niemcy go nie zniszczyli, bo on też dla nich stanowił azymut dla samolotów, a z kolei dla Hirschwassera był ważnym miejscem, ponieważ można było od niego wyznaczyć te kilka metrów do miejsca, gdzie kiedyś stała szkoła imienia Bera Borochowa przy ulicy Nowolipki 68, czyli to miejsce, gdzie ukryto archiwum Riegelbluma. No i Hirschwasser stara się wyznaczyć to miejsce przy pomocy geodetów oczywiście, ale nie od razu się to udaje, ponieważ nie od razu są na to pieniądze. To archiwum trzeba wydobyć spod ton gruzu. No i oczywiście dopóki te pieniądze nie przyjeżdżają z Ameryki, daje, w końcu udaje się je pozyskać i rzeczywiście następują prace wykopaliskowe. Odkryte zostaje 10 skrzynek, których no, jest spora część, bo 25 tysięcy dokumentów zostaje odnalezionych. W tym między innymi prace malarskie Gelis Eckstein, czyli żony Izraela Lichtensteina, a także testamenty Nahuma Grzywacza, Dawida Grabera, Izraela Lichtensteina. To jest ten pierwszy moment. Potem następuje drugi moment, kiedy ponownie archiwum trzeba ukryć, ponieważ po wielkiej akcji, po zakończeniu wielkiej akcji, ta grupa, która przeżyła, postanawia pracować dalej. Zdobywają informacje o tym, co się dzieje w obozach zagłady kolejnych. Także jest cały czas właściwie o czym pisać. Archiwum tworzy również biuletyny i informacje, które posyła za granicę o tym, co się dzieje w Warszawie, w Polsce i tak dalej z Żydami. No ale przychodzi znowu moment, kiedy wiadomo, że Niemcy szykują kolejną akcję i kolejną likwidację getta. I to jest początek 1943 roku, kiedy następuje zakopanie drugiej części archiwum, już tym razem umieszczonej w dwóch bańkach po mlece. Te bańki zostają umieszczone właściwie w tym samym miejscu, niedaleko skrzynek zostają zakopane. Po wojnie Hirschwasser nie ma świadomości, że ta druga część archiwum została ukryta w bańkach. Gdzieś się między nimi, gdzieś nastąpiło jakieś przekłamanie na łączach. Oni najwyraźniej nie wszystko wiedzieli, więc to też pewnie ze względów konspiracyjnych. Nie mówi, że trzeba szukać dalej w tym samym miejscu. Wskazuje poszukującym inne miejsce przy ulicy Świętojerskiej w Warszawie. Tam nic nie zostaje znalezione. I dopiero w 50 roku, przypadkiem zupełnie przy budowie osiedla Muralów, udaje się odkryć drugą część archiwum, czyli te bańki. Także mamy w tej chwili dwie części. Tak jak wspomniałam, 35 tysięcy stron dokumentów. Mówi się, że istnieje jeszcze trzecia część. Badano teren pod dzisiejszą ambasadą chińską przy ulicy Świętojerskiej, to miejsce, które wskazywał Hirschwasser, ale niczego nie znaleziono. Więc być może pomylił się, sądził, że tam, a zakopano w istocie rzeczywiście znowu pod Nowolipkami. No, trudno dzisiaj dociec.
Gdzie dziś znajduje się to niezwykłe archiwum?
W Instytucie Historycznym, który opiekuje się spuścizną Riegelbluma i jego towarzyszy. Zapraszam Państwa, bo oprowadzam grupy po wystawie stałej Lwowskiego Instytutu Historycznego i tam też opowiadam historię o Nekszabat. Także to archiwum znajduje się tam. Zostało znakomicie opracowane, bo w momencie, kiedy wydobyto te skrzyni, to się okazało, że do skrzynek dostała się woda niestety. I cały ten papier, to się po prostu zrobiła jedna wielka pulpa. No i pracowała nad tym naprawdę ogromna grupa osób, konserwatorów zabytków najlepszych, jakich udało się wówczas znaleźć, którym udało się ocalić to archiwum i potem tłumacze, badacze, historycy, którzy tłumaczyli nam po prostu to, co jest tam zapisane. Najpierw tłumaczyli z różnych języków, bo to było i widysz, i w hebrajskim, i po polsku, i zdarzały się również inne języki, na przykład niemiecki, więc najpierw trzeba było to wszystko przełożyć, ale również wytłumaczyć, dlatego że oni się często posługiwali skrótami, często jakimiś sobie tylko znanymi sformułowaniami, więc trzeba to było wytłumaczyć i opracować. Rzeczywiście, no, wielkie szapoba dla tej grupy ludzi, która się tym zajęła. Dość, że przygotowano 38 tomów. Na początku wyszła tylko kronika Emanuela Riegelbluma, to od razu po wojnie. Natomiast potem kolejne tomy archiwum, które zawierały inne dokumenty. W tej chwili jest opracowane wszystko w języku polskim. Trwa praca jeszcze nad językiem angielskim, ale wyszło 38 tomów, które można albo wypożyczyć, albo przeczytać przeczytać na miejscu w Żydowskim Instytucie Historycznym, ale jeszcze lepiej na stronach internetowych, ponieważ wszystko zostało zdigitalizowane. Także badacze mają ułatwione zadanie.
A czy wiadomo, jaka część tych materiałów przepadła?
No więc właśnie nie wiemy, czy była ta trzecia część. Nie tak bardzo dużo, ale na przykład zdjęcia. W dużej części zdjęcia zostały zniszczone. Wielka szkoda. Zdjęć było kilkaset, zachowało się chyba 76, jeżeli dobrze pamiętam. Także zdjęcia się posklejały i tego się już nie dało odtworzyć. Natomiast papier tak. No a czy jest ta trzecia część i co ona zawiera? Trudno powiedzieć. Riegelblum jeszcze kiedy się ukrywał po aryńskiej stronie, wspominał o dokumentach, które które powinny były być w archiwum, ale nigdy w tym archiwum nie zostały znalezione. Kto wie, może jest jeszcze jakaś część.
Czy miała Pani możliwość zobaczenia oryginalnych dokumentów podczas pracy nad książką?
To już w tej chwili nie jest możliwe. To znaczy nie jest możliwe tak, żebyśmy poprosili o wpuszczenie do archiwum i sobie je oglądali. Nie. Natomiast część oryginalnych dokumentów można zobaczyć na wystawie STAW w Żydowskim Instytucie Historycznym. Rzeczywiście każdy może tam wejść i po prostu jest tam, po prostu się im przyjrzeć. One są za szybą, więc dotknąć ich nie można. To nie są te czasy, kiedy opowiadał profesor Jacek Leociak jeszcze na samym początku, kiedy zajmował się zagładą, że po prostu dotykał tych dokumentów nawet bez białych rękawiczek. Dzisiaj to już nie byłoby możliwe, więc ja pracowałam tylko na wersji zdigitalizowanej, ale tak, widziałam je na wystawie stałej. Zresztą one są bardzo często zmieniane tam. Może nie bardzo, ale dosyć często są zmieniane, więc są różne te dokumenty, tak by można je tam zobaczyć. A poza tym oryginalne zdjęcia, znaczy zdjęcia oryginalnych dokumentów można też znaleźć w cyfrowej wersji.
Jak wyglądał proces zbierania materiału przez Panią do książki?
No więc jednak to było wyłącznie czytanie archiwum. To znaczy nie może nie tylko archiwum, bo innych książek, które mówiły o Zagładzie oczywiście również. Lista biograficzna jest dosyć długa. Natomiast głównie to było czytanie archiwum i od razu powiem, że nie przeczytałam wszystkich tomów, bo tak jak wspomniałam, jest ich 38. Każdy liczy od 300 do 1000 stron. Nie wszystko też było mi potrzebne, bo no, czytelnik musiał dostać no, taką historię, która była, mówiąc szczerze, no, łatwa do strawienia. Więc za dużo też nie można było umieszczać. Natomiast musiałam wybrać to, co wydawało mi się najistotniejsze. Przede wszystkim sięgałam po wspomnienia twórców Onek Szabach. Nie tyle innych ludzi, chociaż też, jak najbardziej, ich opowieści o różnych miasteczkach, o tym, co się wydarzyło i tak dalej, ale też szukałam w pamiętnikach twórców archiwum jakichś osobistych treści, ich wspomnień przede wszystkim, żeby to była taka oś, wokół której będę mogła osnuć tę opowieść. I rzeczywiście niektórzy z nich pisali znakomicie, tak jak Rachela Auerbach, którą Ringelblum poprosił o współpracę z archiwum dosyć późno w sumie, chociaż ją znał i powierzył jej zadanie szefowania kuchni ludowej, ale do samego archiwum wciągnął ją stosunkowo późno. Niemniej Rachela pięknie pisała, rzeczywiście jest kilka tak historii, które wyszły z kobiet pióra, które po prostu wyrywają serce.
No właśnie, skoro mówimy o emocjach, trudno sobie wyobrazić, by praca nad tak poruszającym tematem była dla Pani zwyczajnym procesem pisarskim. Jakie emocje towarzyszyły Pani podczas tworzenia Radości Soboty? Jak pisać o tragedii tak ogromnej, by nie ulec ani patosowi, ani bezsilności? By zachować równowagę między empatią a reporterską precyzją?
Prawie jest niemożliwe, bo i bezsilność właściwie towarzyszy nam cały czas. Ja się przed patosem bronię, chociaż tutaj wydawało mi się, że mogę sobie raz czy drugi na niego pozwolić. Ringelblum co prawda sobie niechętnie patrzył na dziennikarza. On twierdził, że dziennikarze źle opiszą historię Żydów i w ogóle źle będą współpracować z archiwum, ponieważ mają tendencję do dodawania od siebie jakichś rzeczy, właśnie do zbytniego może patetyzowania treści, że tak powiem. Tu się bym z tym nie zgodziła. Bardziej literaci uruchamiają wyobraźnię i emocje niż dziennikarze. Natomiast uznałam, że no, to jest taki moment, kiedy można sobie pozwolić na pewien patos. Zresztą tutaj nawet nie była kwestia, czy ja sobie mogę na to pozwolić, czy nie. To życie było po prostu tak tragiczne, że wystarczyło tylko opisać fakt.
Przyznam, że po lekturze pani książki pozostał we mnie głęboki smutek. Taki, który nie mija po odłożeniu tomu na półkę. To nie jest książka, którą się czyta, to książka, którą się przeżywa. Czy to był pani cel, by ten emocjonalny ciężar pozostał w czytelniku na dłużej, by nie dało się po prostu wrócić do codzienności?
Tak, smutek na pewno. I tak człowiek sobie tak myśli, jaka straszna szkoda tych ludzi. Więc to byli wspaniali ludzie, bo to rzeczywiście byli świetni literaci, cudowni aktorzy przecież, przedsiębiorcy, no, którzy oddawali cały swój majątek na rzecz Onek Szabaty, żeby to mogło jakoś funkcjonować, żeby oni wszyscy mieli z czego żyć i mogli dalej pracować. I właściwie wszyscy po kolei ginęli, ale jedyna pozytywna rzecz, jaka w tym wszystkim jest, to taka, że Emanuelowi Ringelblumowi i całej jego grupie udało się właściwie spełnić to ich wielkie marzenie. Stworzyli archiwum, które ujrzało światło dzienne. Świat dowiedział się prawdy. Wiemy, jak było. Wiemy, jak było dzięki nim. Pamiętamy ich nazwiska tyle, na ile pozwolili nam je poznać, bo często pracowali w ukryciu i nie podawali swoich nazwisk. Więc to marzenie się spełniło. Więc to jest takie pozytywne przesłanie może tej historii.
Podczas lektury pani książki miałem wrażenie, że każde słowo, każdy zapis z archiwum niesie w sobie ogromny ciężar ludzkiego doświadczenia. Bólu, strachu, ale też nadziei. Muszę przyznać, że mnie samemu trudno było o niektórych fragmentach zapomnieć. One po prostu zostają w człowieku. Czy dla pani również była taka relacja, taki zapis, który wyjątkowo mocno zapisał się w pani pamięci, który, mówiąc wprost, nie dał spokoju?
Ja myślę, że te relacje, o których pan wspomina, ja zawarłam też w swojej książce, ale są dwie. Jedna dotyczy nastoletniej dziewczyny, która dostaje od rodziców jakieś drobne pieniądze, wchodzi do cukierni i zastanawia się, co sobie kupić do zjedzenia. Czy to ma być słodka bułka, czy to ma być może jakieś ciastko za te pieniądze i co ona kupi za tą złotówkę. I ostatecznie postanawia wybrać bułkę maślaną, bo ona jest i słodka, i jednocześnie taka bardziej pożywna i zdąży tylko raz tą bułkę ugryźć, kiedy wyrywa ją jej z ręki biedny żydowski chłopiec, który na pewno nie jadł od wielu, za co natychmiast zostaje potwornie pobity przez mieszkańców getta, przez ludzi przechodzących ulicą. I on płacze leżąc i ta dziewczyna płacze stojąc nad nim i nagle widzi w tym chłopaku swojego dawnego kolegę ze szkoły, w którym się podkochiwała. Kiedyś był fajny, przystojny, imponował jej bardzo, a w tej chwili leży przed nią skopany i pobity. A druga taka historia dotyczy Racheli Auerbach, która traci jednego ze swoich podopiecznych. Rachela w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że zupą nie da się uratować życia nikomu. Zupa jest za cienka, że ludzie potrzebują więcej wartości odżywczych, których ona im dostarczyć nie może i że nikogo tymi zupami się uratować nie da, a najbardziej nie dało się uratować człowieka, którego Rachela podziwiała i którego strasznie lubiła, ponieważ był bardzo miłym i dobrym człowiekiem. I Rachela go traci, mówi o Braxmajerze. Braxmajer umiera na chorobę głodową i Rachela nie może sobie darować tego, że nie zdążyła go pochować tak, jak należałoby go pochować, w osobnym grobie, nie w jakiejś zbiorowej mogile, gdzie się o te ciała nie dba. I idzie na cmentarz, żeby odszukać to jego ciało. To są straszne doby, które Rachela opisuje. To też była taka rzecz, która mnie niesamowicie poruszyła. Może jeszcze jedna taka scena, kiedy Hirschwasser idzie ulicą, zbliża się szabat, jest akurat zima, jest ślisko i dwie dziewczyny niosą czulent z piekarni. Czulent to jest taka potrawa z mięsa. I jedna z nich ślizga się na tej ulicy, wypuszcza garnek z ręki, czulent się rozsypuje i w jednej sekundzie dobiegają do niego głodujący ludzie i zlizują z ziemi wszystko do ostatniego okruszku. Też jak sobie człowiek to uzmysłowi, to rzeczywiście jest przerażające.
A teraz, drodzy radiosłuchacze, czas na chwilę muzycznego relaksu. Takiego z lekkim dymkiem nostalgii w tle, jak z parującego kubka herbaty w jesienny poranek. Bo nie oszukujmy się, jesień to pora, kiedy człowiekowi robi się trochę bardziej refleksyjnie, a czasem nawet bardziej samotnie. Za chwilę usłyszycie utwór, który pięknie przypomina, że bez tej drugiej połówki świat traci kolory. Nawet te najpiękniejsze, jesienne. Ale spokojnie, nie popadajmy w melancholię. W końcu muzyka jest od tego, żeby ogrzać duszę, gdy kaloryfery jeszcze nie działają. Zatem usiądźcie wygodnie, poprawcie kocyk i dajcie się ponieść tej jesiennej nucie o miłości, braku i odrobinie bluesowego ciepła.
Time on the golf, on anywhere you wanna call home. I love the kick like a mule. Don't ever need to suffer the blow. Step outside of yourself sometime, just to see how far you come on your own.
Dlaczego pani zdaniem historia archiwum Ringenbluma, historia tych ludzi i ich niezwykłego dzieła wciąż pozostaje tak słabo obecna w świadomości Polaków?
Nie wiem, czy bym się z tym zgodziła. Wydaje mi się, że coraz bardziej jest obecna, że jednak ludzie znają już troszkę chyba historię getta warszawskiego i słyszeli o archiwum getta warszawskiego. Myśli pan, że jest mało znana?
Ma pani rację, historia warszawskiego getta jest dziś stosunkowo dobrze znana. Mówi się o powstaniu, o jego bohaterach, o tragicznym końcu. Ale mam wrażenie, że historia archiwum Onek-Szabat wciąż pozostaje gdzieś w cieniu, znana raczej wąskiemu gronu historyków i pasjonatów.
Może, a wie pan, może w sumie ma pan rację, bo ja kiedy zaczynałam pisać tę książkę, to też pomyślałam sobie, że no właściwie, czemu ja mam pisać o czymś, o czym już powstawały, może nie książki, ale takie krótkie opracowania dotyczące tego, co się w archiwum znalazło. I też pytałam moich znajomych, może nie interesujących się bezpośrednio historią Żydów w Warszawie w czasie okupacji. I rzeczywiście nie wszyscy wiedzieli, albo słyszeli tylko hasło, natomiast nie umieli wypełnić go treścią. Tak, no może faktycznie jest jeszcze mało znana, nie wiem. Myślę, że zainteresowanym nie. Natomiast faktycznie ja pisząc tej historii zastanawiałam się, o czym mam napisać. Ja mam napisać o tym, co się działo w getcie na podstawie tego, co zachowało się w archiwum. Czy mam pisać o samych archiwistach, o nich jako o ludziach? Czy mam pisać o tym, jak pracowali? To akurat było najtrudniejsze, dlatego że tak naprawdę do końca tego nie wiemy, bo oni o tym nie piszą. W ogóle bardzo rzadko wspominają samą organizację. O sobie nie piszą w ogóle. Ringelblum wspomina na przykład swoją żonę raz, a syna dwa razy w swojej kronice. Więc tak naprawdę doszłam do wniosku, że wszystkie te nici są ze sobą splątane, że pisując historię Szabat, muszę pisać zarówno o jej członkach, jak i o tym, co oni przeżywali, co obserwowali na własne oczy, jakie relacje udało im się zebrać. To wszystko dopiero będzie tworzyło całość.
Jak pani zdaniem, z perspektywy badaczki i osoby, która tak głęboko weszła w tę historię, można określić znaczenie archiwum Onek-Szabat dla współczesnych badań nad Holokaustem? Czy to wciąż przede wszystkim źródło faktów historycznych, czy może raczej wyjątkowy ludzki zapis emocji, codzienności i oporu, który pozwala nam lepiej zrozumieć, czym naprawdę było życie w getcie warszawskim?
Myślę, że zasadnicze. Tak jak wspomniałam wcześniej, wiemy bardzo dużo dzięki Onek-Szabat i ich pracy. Dzięki temu, że opisywali dzień po dniu życie getta w Warszawie, życie innych gett, miasteczek, obozy zagłady itd., itd. To wiemy dzięki Onek-Szabat.
Czy dostrzega pani w historii Onek-Szabat pewną analogię do współczesności, do potrzeby mówienia prawdy, dokumentowania rzeczywistości, nawet wtedy, gdy wiąże się to z ryzykiem, sprzeciwem czy niezrozumieniem? Czy to właśnie ten duch odwagi i odpowiedzialności za słowo czyni archiwum tak aktualne również dziś?
Oczywiście mówienie prawdy jest zawsze bardzo istotne. W dzisiejszych czasach mamy z tym kłopot. Coraz trudniej nam odróżnić prawdę od fałszu. Nawet się ostatnio zastanawiałam, ponieważ mam spotkanie z młodzieżą na ten temat i myślę sobie, że powinnam, jedyna rada, jaką mogę im dać, to jest chyba sprawdzanie wiadomości w kilku źródłach, żeby się ustrzec przed fejkiem. Powiedziałabym, że żałuję do pewnego stopnia, że my już dzisiaj nie tworzymy pamiętników, że nie piszemy dzienników, tak jak to robiono kiedyś, bo wydaje nam się, że internet wszystko zapamięta, że mamy Facebooka, Instagrama albo jakieś inne rzeczy, że jednak nie piszemy dzień po dniu, co się wydarzyło, bo ufamy, że to zostanie w gazetach, że zawsze będziemy mogli sięgnąć do tego czy innego archiwum. Może tak, ale jednak te pamiętniki pisane przez ludzi, dla których dana sprawa, czy dany moment w historii były bardzo istotne, bardzo wiele znaczą dla nas. I to poprzez te osobiste doświadczenia ten świat staje się nam rzeczywiście bliższy. No i to, że my tego dzisiaj może nie robimy, albo robimy to rzadziej, to jednak trochę żal.
No właśnie, wystarczy, że skończy się prąd i ślad po nas zaginie.
Tak jest.
Czy pamięć o twórcach archiwum pani zdaniem jest wystarczająco pielęgnowana?
Wydaje mi się, że dlatego, że mamy przede wszystkim fantastyczny pomnik, który znajduje się przy ulicy Nowolip 28 dzisiaj. To jest pomnik Onek-Szabat. Wygląda jak takie szklane pudełko. Można zajrzeć do środka i zobaczyć fragment piwnicy, w której ukryte było archiwum. Bardzo pięknie to zostało zorganizowane, ponieważ położono to jest chyba materiał, nie wiem, czy to jest plexi, czy to jest szkło. W każdym razie zatopiono w tej plexi pojedynczą kartkę z archiwum. Przed nim również znajdują się cytaty właśnie z Dawida Grabera, to czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemi. Także to jest fantastyczna rzecz. Wielkim pomnikiem Onek-Szabat jest Żydowski Instytut Historyczny, który zajmuje się ich spuścizną. Jest mnóstwo informacji na ten temat, mnóstwo webinarów, spotkań autorskich, także jeżeli ktoś miałby ochotę zajrzeć na strony Żydowskiego Instytutu Historycznego, to zachęcam. Oczywiście w Polinie, w Muzeum Getta Warszawskiego na pewno też znajdziemy informacją, muzeum jeszcze nie istnieje, ale już niedługo pewnie zacznie działać, jest skwer Racheli Auerbach. Myślę, że to pamiętnie nie jest trochę. Jest wspaniały pomnik na cmentarzu żydowskim, symboliczny pomnik członków Onek Szabat zamordowanych w czasie wojny. Także myślę, że tych pamiętnień trochę jest. Nie narzekałabym na to.
Jak pani zdaniem możemy jako społeczeństwo zadbać o to, by te niezwykłe świadectwa, głosy ludzi z tamtego czasu pozostały żywe i obecne, zwłaszcza dla młodego pokolenia, które nie ma już bezpośredniego kontaktu z historią? Jak sprawić, by nie były tylko lekcją z podręcznika, ale czymś naprawdę poruszającym i skłaniającym do refleksji?
Ja myślę, że nauczyciele powinni przekazywać młodym ludziom tę wiedzę. Z tego, co pamiętam, z czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły, to historii II wojny światowej poświęcaliśmy bardzo mało czasu. Zaczynało się od historii kamienia łupanego, poprzez jakieś biskupiny, niebiskupiny, jakieś wojny Mieszka i innych. Oczywiście to też jest ważne dla naszej historii, ale rezultat był taki, że nigdy nie byliśmy w stanie dotrzeć do tej wojny II światowej, żeby ją dobrze rzeczywiście omówić. Wydaje mi się, że powinniśmy się bardziej skupiać chyba na tej współczesnej historii, na historii XX wieku, bo on jest i bliższy, i był też rzeczywiście bardzo ważny dla nas. No i to jest wielka, wielka rola nauczycieli jednak, żeby przekazywać młodzieży fakty z tamtego okresu, również fakty z historii getta warszawskiego.
A jak reagują czytelnicy na pani książkę? Czy docierają do pani głosy, że ta historia ich poruszyła? Może nawet zmieniła sposób, w jaki patrzą na przeszłość? A dzięki Radości Soboty te wydarzenia sprzed dziesięcioleci stały się dla nich czymś bliższym, może bardziej osobistym?
Bardzo mam pozytywne recenzje i rzeczywiście strasznie bardzo mnie to cieszy. Tutaj mam taką jedną recenzję. Bardzo dobrze napisana książka o historii archiwum Ringelbluma. Co więcej, nie ma w niej patosu. Opowieść o tym, kto był zły, kto dobry, kto jest winny, kto bez skazy. Za to jest cierpienie, brud, choroby, nadzieja, a później jej brak. Wszystko opisane z odpowiednią starannością, współczuciem, ale bez oceniania. Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Polecam. No to jest mi bardzo miło, jak czytam taką recenzję.
Co chciałaby pani, żeby czytelnik nie tylko zapamiętał, ale i naprawdę poczuł po lekturze pani książki? Jakie myśli, emocje czy refleksje powinny w nim pozostać, gdy zamknie ostatnią stronę Radości Soboty?
Tak, zastanawiam nad tym, co bym chciała, żeby oprócz pamięci o tych ludziach, podziwu dla tej wielkiej pracy, tej niesamowitej odwagi, którą się wykazali, co bym chciała, żeby zostało? Taka niechęć chyba do antysemityzmu, niechęć do wzajemnej nienawiści, niechęć do wojny, która nie ma w sobie nic romantycznego. Zdrowy rozsądek chyba jednak, to już Hirschwasser mówił, że wojna nikomu się nie opłaca, ponieważ jest dla wszystkich stron ze względów ekonomicznych i tysiąca innych powodów powinna być nieatrakcyjna. A my dzisiaj mam wrażenie, że zbliżamy się do kolejnej wojny. Ciągle o tym mówimy w każdym razie. I strasznie bym chciała, żeby ta historia tego, co się wydarzyło w czasie wojny w getcie warszawskim, ale nie tylko, żeby jednak była zapamiętana i żeby była przestrogą dla nas. Ja wiem, to są takie trywialne strasznie słowa. Zawsze o tym mówimy, o tej przestrodze, o tej pamięci, o tym wszystkim, po czym niczego nikt nie pamięta, ludzie niczego się nie uczą i tak dalej. No ale jeżeli chociaż, nie wiem, wydaje mi się, wie pan co, wydaje mi się, że my się jako ludzie niczego nie uczymy. Dla nikogo to nie jest przestrogą, więc dla tej garstki osób, która tę książkę przeczyta, no to niech chociaż te nazwiska będą zapamiętane.
Przyszło mi do głowy takie pytanie nieco z innej strony. Czy nazwisko Ben Midler coś pani mówi? Pytam, bo jakiś czas temu ukazała się książka Marty Sawickiej-Danielak pod tytułem Ostatni Białystoker, poświęconej właśnie jego historii. I od razu pomyślałem, że może w jakiś sposób rezonuje ona z tematami, które pani porusza.
Tuż przed jego wyjazdem do Białegostoku na uroczystości z okazji powstania w getcie w Białymstoku. Tak, to było bardzo, bardzo miłe spotkanie. Rzeczywiście to jest uroczy człowiek. I wielka rzecz, że pamięta, że chce o tym opowiadać i tak, edukować młodych ludzi. Że ja na przykład piszę też tą książkę w dużej mierze dla ludzi młodych, którzy być może wiedzą jeszcze mniej niż starsi. No i może dla nich, nie wiem, może im otworzy to jakieś inne przestrzenie, da do myślenia.
To już było moje ostatnie pytanie, które miałem przygotowane dla pani na dzisiaj. Bardzo pani dziękuję, że znalazła pani dla mnie czas. Ta książka jest bardzo wartościowa. Tak jak mówię, no pozostawiła we mnie ogromny smutek, no ale myślę, że jest bardzo potrzebna.
Bardzo panu dziękuję, pani Michale, za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy.
Bardzo dziękuję pani Marcie Grzywacz za tę niezwykle poruszającą i ważną rozmowę o książce Radość Soboty. Książce, która zostaje w człowieku na długo. Jeszcze wtedy, gdy zamknie ostatnią stronę. To była rozmowa o pamięci, o odwadze i o tym, że słowa potrafią przetrwać nawet wtedy, gdy wszystko inne znika. Ale proszę się jeszcze nigdzie nie wybierać, to jeszcze nie koniec dzisiejszej audycji. Za chwilę pojawi się Marcin Sobalski w swoim szybkim monologu o książce, który jak zwykle z prędkością jesiennego wiatru przetoczy się przez literackie pejzaże, zostawiając po sobie szelest kartek i zapach świeżo zaparzonej herbaty. Zostańcie z nami, w końcu kto jak kto, ale jesień to najlepszy czas na dobre książki i ciepłe słowo. Halo, halo Marcin!
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś chciałbym powiedzieć o książce Odyseja nagradzanej amerykańskiej autorki Barbary Kingsolver. Książkę wydało wydawnictwo Albatros w serii Piąta strona świata. Za tłumaczenie odpowiada Małgorzata Małecka. W ciągu ostatnich 2 lat Barbara Kingsolver, z autorki, o której w Polsce mało kto słyszał, przebiła się do grona tych najbardziej docenianych i poczytnych. Stało się to właściwie za sprawą jej nowszej powieści Demon Copperhead, ale zanim ta książka została wydana na naszym rynku, pojawiła się, także dobrze przyjęta, choć mniej znana, Odyseja. Zdawałem się zapoznać z tą autorką, ale jak to mam w zwyczaju, raczej nie sięgam po nowości, a i wszystko co czytałem w fabule Odysei mnie do tej książki przekonało bardziej niż do Demona Copperheada. Niebagatelne znaczenie miało też to, że właściwie w każdej recenzji, w każdym materiale promocyjnym porównuje się tę książkę z jedną z moich ulubionych powieści, a mianowicie ze Stola samotności Gabriela Garcia Marqueza. Sięgnąłem więc po Odyseję z dość wysokimi oczekiwaniami. I powiem szczerze, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Pierwsza partia Odysei, rozgrywająca się na południu Meksyku, mnie wymęczyła i zacząłem mieć, błędne jak się okazało, przekonanie, że już wiem o czym jest ta książka i że mi się ona na pewno nie spodoba, a wręcz mnie z sobą umęczy. Na tym etapie nie pomagała też forma. Ni to zapiski dziecka, ni to wspomnienia, do tego jeszcze z jakimiś edytorskimi przerywnikami. Nieco lepiej zaczynałem się odnajdować w powieści po przeskoczeniu z akcją do Mexico City i pojawieniem się na scenie Frida Kahlo, Diego Rivery i wreszcie Lwa Trockiego. A więc miałem styczność z postacią już mi znanymi i od tego momentu wiedziałem już mniej więcej na jakim gruncie się poruszam. W tym, by szybko odnaleźć się w powieści, nie pomaga, jak już wspomniałem, nieoczywista forma. I dzieje się to właściwie do ostatnich stron Odysei. Kingsolver jest niejednolita w tym aspekcie i raz jesteśmy w rodzaju jakiegoś pamiętnika, ale pisanego w trzeciej osobie z próbą obiektywizowania wydarzeń. Potem następuje mały przeskok i bohater, wciąż chowając się za trzecią osobą narracji, koncentruje się na innych osobach, czasem wspominając o sobie, mówiąc o roli, którą odgrywa w domu Diego Rivery i Frida Kahlo. Potem forma jeszcze się zmienia i mamy notki archiwisty, którym jest sam główny bohater, a także w tą rolę wciela się jego sekretarka, która w powieści pojawia się dopiero w jej drugiej amerykańskiej części. I wtedy pojawiło się we mnie przekonanie, że ta niejednolita narracja też koresponduje z treścią. I w tym zbiorze wspomnień, potem artykułów, listów o fikcyjnym amerykańskim pisarzu Harrisonie Shepardzie jest niesamowita siła przekazu. Po pierwszych zniechęcających rozdziałach doszedłem do wniosku, że w tej książce są ciekawe zdania, ale trudno mi je ułożyć w linię narracyjną. Raczej dostajemy okruszki całości, ale jakby czegoś tutaj brakowało. Dopiero w późniejszej fazie lektury doszedłem do wniosku, że to nie te okruszki są clue Odysei, a właśnie to, czego w niej nie ma, to czego w niej brakuje. Po trudnym początku książkę czytało się coraz lepiej, choć w prozie Kingsolver czułem raczej ducha Faulknera niż Marqueza. Im dalej w tekst, to wrażenie poruszania się w czymś w guście Absalomie było coraz silniejsze. Może jeszcze dorzucę skojarzenie z Małym życiem Jana Gichary, tyle że Kingsolver oferuje więcej w formie i w znaczeniu, a może mniej w samych atrakcjach wydarzeń fabularnych. Jednym z ważniejszych motywów Odysei jest przeświadczenie głównego bohatera, że nie można poznać drugiego człowieka, ponieważ najważniejsze są rzeczy, których się nie wie o tej drugiej osobie. Koresponduje z tym forma powieści, zmieniająca się w zależności od etapu życia bohatera. Koresponduje z tym także sam bohater, który wiele rzeczy o sobie przemilcza, skrywa przed otoczeniem, a autorka przed czytelnikami. Taki zabieg stoi w kontrze do współczesnych trendów, tak społecznych jak i literackich, do wywlekania wszystkiego na wierzch. W Odysei naprawdę najważniejsze rzeczy w konstrukcji bohatera są przemilczane. To znaczy dla czytelnika nie stanowią one zagadki, my się ich domyślamy na tyle mocno, że nie trzeba ich nam łopatologicznie rzucać prosto w oczy. W książce wszystko jest zniuansowane, subtelne, wiele pozostawiające, może nie tyle w domyśle dla czytających, co w cieniu. Książka porusza też jakby mimochodem kilka innych problemów, takich jak choćby dostosowanie się jednostki do otoczenia. Widzimy także, jak zmienia się sam bohater, jak toczy walkę z historią tą przez duże H. Zdajemy sobie sprawę, dzięki postaci Harrisona Shepharda, że nawet jeżeli my nie będziemy zajmować się rozgrywającą wokół nas historią, to nie znaczy, że ona nam się odwdzięczy i pozwoli nam żyć naszym własnym życiem. A ta historia w Odysei to nie tylko wspomniane wcześniej przeze mnie postaci Frida Kahlo, Diego Rivery czy Lwa Trockiego wraz z komunizmem i jego rozłamem na stalinizm i trockizm, ale też podbój Meksyku przez Corteza, który przewija się niemal przez całą powieść, to rewolucje meksykańskie, to wielki kryzys, który dotknął USA po pierwszej wojnie światowej, to druga wojna światowa, choć tutaj pokazana raczej ze strony bohatera, który pozostał w Ameryce, i wreszcie szaleństwa powojennego makartyzmu. A może spróbuję to ująć jeszcze inaczej. W innych momentach widzimy, jak historia się zmienia, płynie do przodu, a sama postawa bohatera nie. On pozostaje wierny sobie, pozostaje wciąż taki sam, ale stosunek do niego, do tejże postawy w jego otoczeniu się zmienia. I znów znaczna część tragizmu Harrisona Sheparda to właśnie ten motyw, niby rodem ze sztuki Roberta Boltona Oto jest głowa zdrajcy, u nas właściwie znanej tylko z jej filmowej adaptacji. Jedna postawa, w zależności od czasu, w jakim akurat przyszło żyć bohaterowi, przynosi zupełnie inne reakcje otaczającego społeczeństwa, tak w skali mikro, jak i makro. Innym aspektem poruszonym w książce jest krytyka zgiełku informacyjnego. W powieści jest to radio, które wymaga ciągłego zapełniania ciszy. Ale to tylko ten rodzaj medium, które pojawia się w czasach dziania się fabuły Odysei. Można to zamienić na dowolne inne medium, późniejsze lub wcześniejsze, które ten zgiełk wzmacniały, i znów treść koresponduje tu i z bohaterem, i z wymową książki, która raczej gra ciszą, przemilczeniem, tym, czego na pierwszy rzut oka nie widać, tym, o czym się nie mówi. Odniosłem wrażenie, że ta cisza, to niedopowiedzenie, jest tym, co pozwala wykształcić swoje wewnętrzne ja bohaterowi i myślę, że każdemu z nas. To właśnie ta cisza pozwala też odkryć nam drugiego człowieka na tyle, na ile on jest w stanie, bądź na ile chce nam siebie ukazać. Bohater Odysei może nam wydawać się niespójny, ale to znów dlatego, że pewne ważne wydarzenia nie są nam podane na tacy. Mamy przemilczenia, próby zobiektywizowania samego siebie, ukrycia się w tle lub spojrzenie na bohatera przez pryzmat wspomnień jego sekretarki Violet Brown, listów od wielbicieli, przeciwników, artykuły o książkach, które napisał, i o samym Harrisonie Shepardzie, czy wreszcie scenopis przesłuchań przed Komisją do Spraw Badania Działalności Antyamerykańskiej. Więcej w tym obrazie jest luk niż samych faktów, które i tak w różnym okresie są rozmaicie interpretowane. Książka fabularnie zamyka się w klamrze, co pomimo ciężko przebrniętego przeze mnie początku doceniam, bo ładnie się to wszystko zwieńczyło i zapełniło mnie przeświadczeniem, że spędziłem czas na książce, do której będę wielokrotnie wracał, nawet jeżeli nie w samej powtórnej lekturze, to choć myślami. Zastanawiam się tylko, kto pierwszy porównał Odyseję do 100 lat samotności i czy w ogóle czytał którąś z tych książek, ponieważ ani język, którym operują Kingsolver i Garcia Marquez, ani środki literackie u autorki Odysei pozbawionej tej magiczności charakterystycznej dla Macondo, ani też ogólny sens książki nie łączą te dwa wielkie utwory. Nawet nie można powiedzieć, że powieści te idą innymi drogami do jednego celu, co najwyżej czasem przechodzą obok siebie i spoglądają w kierunku tych samych prawideł, którymi rządzi się świat. Chyba jedynym łączącym je elementem był motyw osamotnienia, choć wydaje mi się, że Kingsolver ukazała go przez pryzmat jednostki, a Marquez podszedł do tematu bardziej całościowo. Wiem, 100 lat samotności czytałem ponad 20 lat temu, więc może nie pamiętam dokładnie, co czytałem, ale jednak to był okres w moim życiu, gdy książki się czytało i w dużym procencie one w człowieku zostawały już na całe życie. To był okres kształtowania mojej czytelniczej wrażliwości, a nie jak teraz, gdy już mam te tysiące książek przeczytanych za sobą i miesiąc po przeczytaniu kolejnej nie pamiętam, co się w niej działo. Mam wrażenie, że akurat z Odyseją nie będę miał takiego kłopotu, bo to naprawdę pozycja niebanalna w formie, bardzo ciekawa w swoim przekazie i wreszcie im bliżej finału, tym bardziej przykuwająca uwagę czytelnika, także od ostatnich 100 stron nie potrafiłem się oderwać. Książkę oceniam na 8 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękujemy Marcinowi. I tym oto literackim akcentem dochodzimy do końca 47. odcinka programu Konkretne rozmowy o książkach. Ale nie martwcie się, już niebawem znów usłyszymy się na falach Radia Praga. Książki podrożały. Tak, dobrze słyszeliście. Przez ostatnią dekadę średnia cena książki w Polsce wzrosła o 10%. Mniej literacko-fiskalnie, a bardziej czytelniczo znaczące. Może to właśnie znak, by więcej czytać niż liczyć. Oraz dajcie szansę bibliotekom, tam książki są za darmo. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo na finał tej jesiennej audycji zapraszam Was na ostatnią piosenkę wieczoru. Gdy liście wirują za oknem, ciepły kocyk na kanapie i my z książką w dłoni. To właśnie w takich chwilach zdajemy sobie sprawę, że to wszystko, czego naprawdę potrzebuję. Dobranoc Państwu, to mówiłem ja, Michał Barton. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrej nocy!
Weight. All I need is peace, this mind. Get behind the sun and cast his way in my heart. All I need's a place to find, and there I'll celebrate.